Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy teraz słuchają Radia Maria. Zapraszam na Czas Wzrastania. Jest to audycja dla młodych z młodymi i o młodych. Dzisiaj szczególna też audycja, szczególna dla nas, dla redemptorystów, ponieważ no, jest tu bardzo dużo redemptorystów. Teraz, być może w przyszłości też, a serdecznie chcę powitać ojca Witolda Barana, który jest, jak to się mówi, szefem duszpasterstwa powołań.
Podobno dyrektorem, dyrektor, ale nie dyrektor, mieszajmy dyrektor, pojęć na antenie Radia Maryja.
Tak, oczywiście jest dyrektorem duszpasterstwa powołań redemptorystów.
Witam. Szczęść Boże, ojciec Witold, pozdrawiam wszystkich.
Jest z nami też brat Adam Dudek.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na którym roku jesteś, bracie?
Na pierwszym.
Na pierwszym,
czyli roku filozofii.
Pierwszy rok filozofii, ale już po nowicjacie, bo widzę
nowicjacie,
w habicie.
Po postulacie, tak.
Po postulacie. Jak się, bo ja nie wiem, to jest drugi raz chyba, jak cię widzę w habicie. Jak się czujesz jako redemptorysta teraz?
Inaczej.
A jak będzie wynika, czy jak, co to jest to inaczej, to może wyjdzie teraz w programie najbliższym. Witam również Daniela, Kubę, Artura i Patryka, którzy są razem z nami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I całą ekipę, ojcze, niech ojciec powie, ojcze Witk, kto przyjechał w ogóle, bo bardzo dużo młodych mamy tutaj w studio.
Ojcze, no generalnie rzecz biorąc, przyjechali młodzi ludzie, którzy mają mieć maturę w przyszłym roku, albo tacy, którzy jeszcze trochę na tą maturę poczekają, czyli będą mieli ją w 2014, no i jakoś tak są trochę z redemptorystami związani, jeżdżą do nas na rekolekcje, przyglądają się życiu zakonnemu, zastanawiają się, do czego ich Pan Bóg powołuje, z Małopolski i Podkarpacia.
Także pozdrawiamy was, tam wszyscy, którzy jesteście w studio, tak. Jednak poza mikrofonem, ale jest dobrze. Jest dobrze, tutaj chłopaki...
Oni teraz machają.
No właśnie, bardzo dobrze, bo trzeba tutaj naszym słuchaczom ukazać, co robią.
Tak.
Siedzą i machają rękoma. Nie tylko. Dobrze, wróćmy do sedna. Dzisiejszy temat... Powołanie do ojcostwa i macierzyństwa w życiu zakonnym. Ale temat, jeszcze muszę powiedzieć, że jak wrzuciłem na Facebook Czas Wzrastania, jest taka strona na Facebooku, zapraszamy na nią, tych, którzy słuchają teraz nas, wrzuciłem właśnie ten tytuł, zaproszenie na piątek, do godziny 21:40, to jeden z komentarzy był taki, no, że o co właściwie chodzi? O co właściwie chodzi? Jak? Powołanie do ojcostwa i macierzyństwa w życiu zakonnym?
Zdaję sobie sprawę, ojcze, z tego, że dla wielu ten temat mógł brzmieć dziwnie. A skąd taki temat? A temat stąd, że kiedy pracujemy z młodymi ludźmi jako duszpasterze powołań, to często, kiedy gdzieś rozmawiamy o tym, czy może chciałbyś być kapłanem zakonnym, siostrą zakonną, no to gdzieś pojawia się taka obawa, no tak, ale ja chcę mieć rodzinę, ja chcę mieć dzieci. No z jednej strony kocham Pana Boga, chciałabym się poświęcić też dla innych, dla ludzi. No, ale jak to pogodzić z moim pragnieniem tego, że chcę mieć gromadkę cudownych dzieciaków, po prostu być ojcem, matką, i dla wielu to są rzeczywistości nie do pogodzenia. I dzisiaj chcemy się w tym programie zastanowić, czy na pewno tak jest. I może znowu się to wyda komuś dziwne, ale czy to na pewno jest tak, że zakonnik czy siostra zakonna nie może być ojcem czy matką?
I bardzo dobre pytanie. I dobrze, że ta taka cisza na tym tle śpiewających mnichów wybrzmiała.
Tak, spróbujemy sobie na to pytanie w dzisiejszym programie odpowiedzieć. Myślę, że to jest też pytanie prawdopodobnie wielu tych, którzy nas teraz słuchają. Jak to pogodzić? Moje pragnienie bycia ojcem, matką, z tym głosem, który gdzieś tam wewnątrz słyszę, wołania Pana Boga do poświęcenia się Jemu i ludziom. Ale myślę, ojcze, że to też jest okazja do tego, żeby może gdzieś tam dać świadectwo o tym, kim są w naszym życiu zakonnicy, siostry zakonne, czy gdzieś doświadczamy tego ojcostwa, macierzyństwa z ich strony. No ale to już dalsza część programu, mam nadzieję, przyniesie.
I zanim będzie dalsza część programu, zapraszamy Was jeszcze raz na Czas Wzrastania, to znaczy na Facebooku mamy taki profil Czasu Wzrastania. Tam jest odpowiedni taki tutaj informacja, że to jest właśnie o tym czasie wzrastania, duszpasterstwo, powołanie redemptorystów, ojciec Witold Baran, przepraszam, powołanie do ojcostwa i macierzyństwa w życiu zakonnym. Możecie pisać pod spodem w komentarzach, tam są pewne pytania zadane do Was. Zapraszamy. A kto by chciał szerzej, jakoś tak głębiej też się podzielić na temat swojego powołania, na temat rozmyśla na temat powołania, właśnie do bycia ojcem lub matką, ale w powołaniu zakonnym, to zapraszamy też i niekoniecznie chciałby to robić tak, żeby wszyscy znali jego dane, to może napisać do nas na pocztę mailową. Przypomnę, CZW, tak jak czas wzrastania, CZW@radiomaria.pl. CZW@radiomaria.pl.
Zachęcamy do tego, żeby dzielić się z nami waszymi spostrzeżeniami na temat tego, czy doświadczacie ojcostwa, macierzyństwa od osób zakonnych, które może gdzieś tam w życiu spotkaliście, i żebyście się też dzielili waszymi wrażeniami, czy to dobrze, że w kościele są takie osoby, kapłani zakonni, siostry zakonne, którzy nie zakładają rodzin, którzy nie mają swoich dzieci w sensie takim fizycznym, ale no, starają się żyć dla innych, od tej strony duchowej ludziom posługiwać. Myślę, że też potrzebujemy czasem takiego umocnienia. Też potrzebujemy informacji zwrotnej od ludzi, czy realizujemy dobrze nasze zadania jako osoby zakonne, czy może macie też właśnie jakieś pragnienia wobec sióstr zakonnych, kapłanów zakonnych, czego byście chcieli też doświadczać z naszej strony, kim mamy dla was być. Ostatnio ksiądz biskup Solarczyk, który odpowiada za powołania w Polsce z ramienia Episkopatu Polski, powiedział, że ciągle jako biskup sobie zadaje to pytanie, kim mam dla nich być. I my też jako zakonnicy też sobie ciągle to pytanie zadajemy w naszym powołaniu. Kim mamy dla was być? I to też byśmy chcieli dzisiaj usłyszeć.
A zanim usłyszymy to wszystko, posłuchajmy piosenki, pięknej piosenki, którą zaśpiewa Magda Anioł, a której tytuł to jest Oczyszczenie.
Wzajemnić spojrzenia Twego, bo boję się. się, chociaż wiem, że w Twoim spojrzeniu słońca, w Twoim tchnieniu wiatru, w Twojej tęsknocie deszczu czuję miłość Twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności czuję miłość Twoją, Jahwe. Panie, do swojego życia złap mnie, Panie, za rękę i porwij w otchłań Twojej miłości. W Twoim spojrzeniu słońca, w Twoim tchnieniu wiatru, w Twojej tęsknocie deszczu czuję miłość Twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu czuję miłość Twoją, jak wy jest. W Twoim spojrzeniu słońca, w Twoim tchnieniu wiatru, w Twojej tęsknocie deszczu, ja czuję miłość Twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności czuję miłość Twoją. Czuję miłość Twoją.
Powołanie do ojcostwa i macierzyństwa w życiu zakonnym to temat naszego czasu wzrastania, w którym uczestniczą m.in. ojciec Witek Baran, brat Adam Dudek, redemptoryści i cała masa chłopaków, których tutaj bardzo serdecznie witamy, cieszymy się, że jesteście. Owszem, o tym jeszcze rozmawiamy na Facebooku, na profilu czasu wzrastania, także mamy adres mailowy czwmaparadiomaria.pl, a my tutaj wracamy do naszych gości. No i takie pytanie, bo skoro są młodzi, no takie pytanie, czy to dobrze, że no są w kościele takie osoby zakonne, czyli zakonnice, osoby konsekrowane, no ci, którzy są jakoś, no właśnie, nie będę mówił, kim oni są, ale czy to dobrze, że są? A jeżeli dobrze, to dlaczego? A jeżeli źle, to też dlaczego? Kto teraz? Patryk, tak?
No myślę, że ja nie znam się tak zbyt długo w ogóle z zakonnikami. Z zakonnikami spotkałem się pierwszy raz 2 lata temu. I powiem szczerze, że od tego czasu dość tak intensywnie się z nimi zapoznałem i mogę z czystym sercem stwierdzić, że naprawdę są to ludzie, którzy mają coś do przekazania światu, którzy wybierają drogę radykalnego życia Ewangelią i no, dają taki wzór, że można żyć w zgodzie z Bogiem, z przykazaniami w dzisiejszym świecie, który tak naprawdę jest trudny dla młodego człowieka, czy w ogóle dla ludzi. I no, chciałbym się w życiu kierować właśnie zasadami takimi jak oni, bo widzę, że to przynosi korzyści i dla życia duchowego, i dla życia fizycznego.
Po prostu... na przykład jakie korzyści?
No myślę, że to jest taki wewnętrzny spokój, taka radość wewnętrzna, nawet z tych rzeczy, z tych przykrości, które się zdarzają w życiu, z tych trudności życiowych, lepiej jest po prostu przez to przechodzić z Bogiem. Jeżeli się żyje z Panem Bogiem w relacji, to naprawdę jest wielka pomoc w codziennym życiu.
No, dzięki, Patryk. Ktoś jeszcze? Daj, chłopaki.
Jak dla mnie zakonnicy...
A to Artur.
Tak, Artur. Od kiedy pamiętam, od małego miałem z nimi styczność. No i patrząc na ich dzieło, które wykonują, jest ono bardzo obfite. Potrafią dotrzeć do ludzi, potrafią podnieść osoby na duchu. Nieraz byłem na rekolekcjach, nieraz też miałem różne pytania, zawsze otrzymałem na nie odpowiedź. Zawsze wyjeżdżałem z takich rekolekcji taki podbudowany. I na przykład redemptoryści potrafią podnieść człowieka na duchu, potrafią właśnie go tak podbudować. I też było pytanie, czy osoby konsekrowane nie zakładają rodziny. Tak, prawda, nie zakładają, ale idą przez to swoje całe życie, powiększają to swoje grono, powiększając całą rodzinę, całą wspólnotę. I dzięki czemu na przykład tak ojciec Witek przyjechał tutaj dzisiaj z nami, było widać na jego twarzy taką ogromną radość. Tak samo u nas. Na przykład bardzo się cieszę, że tutaj jestem i czuję, że między nami tutaj wszystkim jest taka wspólnota, jest taka więź. No i myślę, że to jest takie główne dzieło zakonników. Potrafią połączyć koniec z końcem, łączyć jednego człowieka z drugim.
Mówił to ojcze, to możemy to wyjaśnić. Artur, który ma w rodzinie też zakonnika, redemptorystę, zresztą ojca Marka Marszałka, który pracuje w Afryce. Ale też tak się złożyło, bo myśmy się nie wybierali, tak wylosowaliśmy się, kto będzie tutaj przy mikrofonie. Tak się złożyło, że jeszcze jeden z tych, którzy są przy mikrofonie, ma w rodzinie zakonnika, który jest strasznie daleko stąd, bo w argentyńskiej Patagonii. I może teraz Daniela właśnie zapytamy. Daniel, kim jest dla ciebie twój wujek, który właściwie no większość twojego życia jest strasznie daleko od ciebie? Jak ty to przeżywasz w ogóle, że twój wujek, ojciec Ćwik, jest właśnie zakonnikiem?
Wyobraźmy sobie mojego wujka jako zakonnika, który mógłby posiadać rodzinę w sensie fizycznym, prawda? Taki zakonnik nie mógłby w 100% spełnić swojego powołania. Nie mógłby wszystkich ludzi traktować na równi, wszystkich jednakowo miłować, ponieważ ten instynkt ojcowski pobudzałby się w nim i no, czułby jakieś przywiązanie do tych rzeczy ziemnych, przyziemnych. I czułby materialną potrzebę i przywiązanie do trosk ojcostwa, a tak to jest człowiekiem, który może się w 100% realizować, czy poprzez na przykład wyjazd na misję choćby z takich odległych krajów, co nigdy by nie mogło zostać przez niego spełnione, gdyby posiadał rodzinę.
Tak, no a Kuba, co ty jeszcze dorzucisz w temacie?
No myślę, że takie zgromadzenia zakonne są bardzo potrzebne młodym ludziom, ponieważ pomagają nam odkryć swoje powołanie życiowe. Na przykład dla mnie bardzo ważne są te rekolekcje powołaniowe, które tam ojcowie redemptoryści organizują. Naprawdę jest to, można na tych rekolekcjach naprawdę usłyszeć głos Pana Boga i naprawdę no, jest tam, no czuć po prostu obecność Bożą, tam jak mamy rekolekcje na przykład w Lubaszowej. Także myślę, są bardzo potrzebne te zgromadzenia. Myślę, że no dobrze, że są te zgromadzenia i cieszę się, że trafiłem na redemptorystów, naprawdę.
Artur, a gdyby tak Pan Jezus stanął przed Tobą dzisiaj, oczywiście to zakładamy hipotetycznie, po prostu hipotetycznie staje przed Tobą Pan Jezus dzisiaj i mówi: Artur, ja nie chcę, żebyś zakładał rodzinę, tylko żebyś został na przykład redemptorystą. Czy trudno by było powiedzieć tak, jak właśnie, czy byś jakoś no tutaj myślał o tym, że to jednak no nie będzie tej całej gromadki, zresztą Artur jest z piątki rodzeństwa, także on wie, co to znaczy gromadka dzieci w domu. No co ty byś Panu Jezusowi powiedział w takiej sytuacji?
Gdyby Pan Jezus kierował do mnie słowa Artur, chodź, pójdź za mną, rób to, co ja chcę, abyś robił, i dzięki temu miałbym być szczęśliwy, bo wiem, że Pan Jezus chce mojego szczęścia, i to by było takie jednoznaczne, pójdź za mną, takie prosto w twarz.
Tak.
Wtedy nie miałbym odwagi odpowiedzieć nie, wręcz przeciwnie, byłbym bardzo szczęśliwy, mówiąc tak, bo ludzie, idąc przez życie, szukają tego swojego powołania, no bo Bóg woła, a my, dążąc tą swoją drogą życia, ciągle czegoś szukamy. I dla mnie to by było takie jednoznaczne, pójdź za mną, i bym powiedział, tak, Panie, pójdę za Tobą, będę robił to, co chcesz, i no, dla mnie to by było za łatwe. Jakby tak stanął Pan Jezus przede mną i to powiedział.
Co Ale więcej, jeśli... mogę nawet powiedzieć, że to z całą pewnością nie jest takie łatwe, więc jakby ktoś nas teraz słuchał i myślał, tak, że bo tu już gdzieś się pojawiają nam w różnych komunikatorach też takie pytania, jak to rozpoznać, to proszę tam nie liczyć za bardzo na to, że Pan Jezus stanie przed wami, no i tak wam powie wprost, stojąc, patrząc w oczy z odległości 20 centymetrów, chcę, żebyś była siostrą zakonną. Chcę, żebyś był zakonnikiem. Nie, no to przeważnie się tak nie dokonuje.
Właśnie jedna ze słuchaczek, Marzena, napisała, jak rozpoznać swoje powołanie, jak ja mam je odczytać, jaką drogą ja mam kroczyć. Ale myślę, że też w tej audycji będziemy się starali może nie odpowiedzieć na pytanie, jak rozeznać swoje powołanie, żeby właściwie odczytać, jak ono ma wyglądać, ale jakie są elementy, które pozwolą nam we właściwym kierunku kroczyć. I może w którymś momencie właśnie rozeznać, czy ta droga, którą kroczę, jest tą właściwą drogą.
Pozdrawiamy Marzenę, zwłaszcza, że ona też tutaj się tak podpisała, że sugeruje to, że tamtędy Głogowska pielgrzymka przechodzi. Także tam żeśmy z ojcem Marcinem kiedyś szli przez to miejsce.
Ja bardzo miło wspominam, pozdrawiam Głogów i całą tą pielgrzymkę. Ale bracie Adamie, przeczytałeś właśnie ten mail, jak rozpoznać, tak? Jak sobie kojarzę. Ty tak od razu nie przyszedłeś do redemptorystów?
Nie, no najpierw były studia na Politechnice Wrocławskiej i dopiero w trakcie studiów gdzieś tam jakieś delikatne głosy pobrzmiewały.
Ale to tak słychać fizycznie, czy...?
Nie, fizycznie nie słychać. I właśnie to był cały problem dla mojego umysłu ścisłego. Natomiast to były coraz wyraźniejsze wewnętrzne niepokoje, które wskazywały na to, że Pan Jezus czegoś ode mnie chce. Czegoś ode mnie chce, a ja przed tym no trochę uciekałem. I dopiero po czasie dałem mu szansę, wyjeżdżając na rekolekcje ignacjańskie, no i wtedy było prosto w twarz. Pójdź za mną.
A może jeszcze pójdź, do tego wrócimy. Do tego pójdź za mną. A ja chciałem też właśnie przypomnieć tutaj na Facebooku, zadaliśmy takie pytania, czy potrzebujecie w waszym życiu zakonników, sióstr zakonnych, czy według was mogą oni być dziś dla ludzi duchowymi takimi ojcami, matkami, czy spotkaliście takie siostry zakonne, takich kapłanów zakonnych lub braci, którzy byli dla was w wymiarze duchowym matkami lub ojcami. To oczywiście profil Czasu Wzrastania na Facebooku i niektóre wypowiedzi są całkiem takie sensowne, chociażby Kasi, i dzięki za to. Myślę, że nie mam powołania do życia zakonnego, dzieci nie mam, ale mam ich mnóstwo w szkole, w której jestem nauczycielem. Myślę, że osoby duchowne mogą być duchowymi ojcami i matkami. Ja również doświadczyłam naprawdę ojcowskiego i macierzyńskiego ciepła od osób zakonnych. Naprawdę wiele, ale tak ogólnie kiedyś do zakonu wstępowały szczególnie królowe i księżne wdowy. Miały już swoje dzieci, w tym wypadku było to dosłowne macierzyństwo. Pozdrawiam, dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. młoda słuchaczka Kasia. Pozdrawiamy cię, Kasiu. Także wiele ludzi tutaj też jakoś pozdrawia naszych uczestników, którzy są tutaj zgromadzeni w studio, między innymi Piotr Grzesiewicz, którego też serdecznie pozdrawiamy.
Nasz współbrat, redemptorysta, który teraz jest za wielką wodą i gdyby nie to, że ta wielka woda nas dzieli, to by pewnie był w studiu, a myślę, że wszystkim z duszpasterstwa powołań redemptorystów ojciec Piotr jest znany, także przekazujemy tym bardziej te pozdrowienia od ojca Piotra. Ale ja bym jeszcze tutaj chciał brata Adama zapytać o pewną rzecz, bo to powiedzmy gdzieś to szukanie tej woli Bożej, no to odbywało się tak, jak się odbywało, jak brat powiedział, ale no tak się zastanawiam, no przecież w którymś momencie musiało do obecnego wśród nas brata Adama dojść to, że nie założy rodziny, jeśli pójdzie za głosem Pana Jezusa i nie będzie miał dzieci. Jak to było? Trudno było? Czy to znaczy w jakim sensie to jest? To pytanie jeszcze ciągle może wracać, prawda? Bo są śluby czasowe póki co złożone, chociaż wierzymy, że tak jak nam przełożeni mówili, te pierwsze śluby to już bracia traktujcie jak na wieki. No ale gdzieś chyba jest ten element borykania się z tym pytaniem. Jak to u ciebie było, bracie?
Tak, cały czas są takie wątpliwości. To znaczy, nie wątpliwości, ale pojawiają się takie pytania, ale to są dobre pytania, bo wymagają przemyślenia i sprawdzenia, jak wyglądają priorytety, jak wyglądają wartości w moim życiu. I to nie jest tak, że jest jednoznaczna, definitywna odpowiedź i później już jest bardzo prosto. Potrzeba czasu do tego, żeby te rzeczy zrozumieć. I Pan Jezus jest dobrym pedagogiem. I On daje czas człowiekowi na to, żeby pewne rzeczy mógł przemyśleć. Daje możliwości, daje ludzi, relacje, dzięki którym można dojść do tego, że owszem, mam być ojcem, ale nie ojcem fizycznym, ale ojcem duchowym. Myślę, że to jest bardzo szczególny dar, gdzie Jezus zaprasza do akurat takiej realizacji, bo to jest ojcostwo dla mnie, bycie zakonnikiem, redemptorystą, ale forma tego ojcostwa już jest inna. To nie jest ojcostwo fizyczne, ale ojcostwo duchowe.
Dzięki za tę odpowiedź. Ojcze Marcinie, myślę, że tutaj możemy po raz kolejny wrócić do naszych gości, którzy są w studiu. Zapytaliśmy Artura, jak by to było, gdyby Pan Jezus mu powiedział, no słuchaj, nie będziesz tam żadnej Małgośki miał i z tą Małgośką tej gromadki dzieci. No, Patryk, a jakby tak ci Pan Jezus powiedział, że tej Małgośki nie będzie i tej gromadki dzieci, tak byłoby ci trochę szkoda, czy nie?
No, myślę, że nie byłoby mi wcale szkoda tego, bo skoro Pan Jezus wezwałby mnie na drogę kapłaństwa czy życia zakonnego, to wiedziałbym, mam taką pewność nawet, że to byłaby dla mnie najlepsza droga. Najlepsza droga, bo przecież Bóg, istota doskonała, wie, co jest dla mnie najlepsze i w czym najwięcej dobra sprawię dla innych ludzi. I właśnie na pewno bym odpowiedział z radością tak.
No Patryk, no dobra, no ale jakby ten Pan Jezus nie stanął w sposób widzialny, no to jako chłopak młody, tak mając też rodzinę, fajną, kochającą się rodzinę, to no pewnie jakoś też gdzieś kiedyś pomyślałeś, że no może ja kiedyś też mógłbym być takim tutaj tatusiem, głową rodziny. No tak, podoba ci się taka wizja bycia tatą?
To znaczy, powiem szczerze, że nigdy nie potrafiłem wyobrazić siebie w roli takiego taty. Tak do końca.
O Boże.
To znaczy się, myślę, że to jest po prostu to odkrywanie powołania, że żeby dużo tak naprawdę rozważać nad swoim życiem, dużo myśleć, dużo się modlić przede wszystkim,
o to rozeznanie powołania, bo Pan Bóg daje sygnały, daje znaki i można to odkrywać, ale Bóg mówi w ciszy. Cisza jest bardzo, bardzo potrzebna, tym bardziej we współczesnym świecie, gdzie tak naprawdę cisza teraz jest luksusem. Jest luksusem, bo trudno ją gdziekolwiek doświadczyć. I trzeba tylko mieć odrobinę chęci, żeby się otworzyć na to działanie Boże, na to, co Bóg kieruje do człowieka, czy poprzez słowa Ewangelii, czy poprzez wydarzenia codziennego życia. I sądzę, że jeżeli tak się wsłuchuje ktoś w głos Boży, w te delikatne, takie subtelne znaki, to się nie pomyli w życiu. To się nie pomyli i wybierze rzeczywiście tak, jak oczekuje tego od niego Pan Bóg.
No, pewnie, jeśli kogoś Pan Jezus nie zaprasza do tego ojcostwa realizowanego w takiej rodzinie naturalnej, no to pewnie trudno, żeby usłyszał taki głos. Ale jak Wam się wydaje, tu teraz trochę odejdźmy od tego ojcostwa duchowego, jak Wam się wydaje, czy dzisiaj, no to zabrzmi może bardzo ogólnie, ale czy dzisiaj świat potrzebuje dobrych przykładów ojców?
No myślę, że są potrzebni dobrzy ojcowie. Tak ciężko jest teraz w tych czasach dobrze wychować dzieci, tak przekazać im wartości pewne. Teraz świat, no, widzimy, co się dzieje, jest pełno różnych takich promowania, takich metod życia, no powiedzmy w grzechu, gdzie naprawdę no myślę, że wielu ludzi młodych wybiera tą drogę życie w grzechu i no po prostu nie ma przykładów, nie ma takich no ludzi, którzy byliby odważni, którzy by potrafili zrobić inaczej, po prostu wyjść naprzeciw tym wszystkim ludziom i powiedzieć: ja chcę inaczej wychować moje dzieci.
Płynąć pod prąd.
Tak jest.
Daniel, a ty co myślisz? Potrzeba dzisiaj światu takich przykładów dobrych ojców.
Według danych statystycznych Gazety Wyborczej w Polsce 15% rodzin to są rodziny, gdzie głową tej rodziny jest właśnie ojciec. Myślę, że ludzie po prostu się boją się odpowiedzialności za swoją rodzinę, za swoje życie, za swoich córek, za swoje córki, za swoich synów. Światu jest jak najbardziej właśnie potrzebne są takie rodziny jako przykład. Nie możemy się dać zwieść, bo dzisiaj są promowane rodziny typu mąż, żona plus pies, a nie syn, córka. Ludzie właśnie się boją tej odpowiedzialności.
Ja nawet wszystko. Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Może takie dane statystyczne też są promocją takiej też rozbitej rodziny.
Dokładnie.
Być może używanie takich danych, nie wiadomo czy do końca prawdziwych, ale zostawmy to statystykom i socjologom. Bo wydaje mi się, że jeszcze nie jest tak w Polsce do końca źle, żeby tak nie w taki pesymizm nie popadać. Przecież popatrzcie się na rodziny dookoła was, gdzie mieszkacie, gdzie z tych miejscowości, których pochodzicie. Są rodziny. Widać przecież, nie? Jest tato, mama. Dzieci są. Jak z waszymi kolegami, z koleżankami jest. No chyba, że większość naprawdę jest zupełnie inaczej. W większości. To mnie wyprowadzicie z błędu. Ale tak mi się wydaje po prostu.
Są piękne rodziny i piękni tatusiowie i piękne mamy. Zwłaszcza chodzi tu o to piękno duchowe. No pewnie jakoś tak jest, że najwięcej tych takich rodzin wielodzietnych jest tam gdzieś w okolicach Limanowej. Jest taka gmina Słopnice. I tam podobno biją ludzie wszelkie rekordy, tym bardziej im kibicujemy, jak chodzi o odpowiedzialne rodzicielstwo, ojcostwo, macierzyństwo. I z całą pewnością jest tak, że potrzeba również w tym wymiarze ojcostwa i macierzyństwa naturalnego, odpowiedzialnych rodziców. I tutaj to ojcostwo i to macierzyństwo musi również mieć wymiar duchowy, żebyśmy się tutaj też dobrze rozumieli podczas naszej dzisiejszej audycji. to nie chodzi o to, że tutaj właśnie siostry zakonne, kapłani zakonni, to oni są od duchowego tylko, prawda? A rodzice, ci, którzy są rodzicami na bazie natury i poczęcia dzieci, no to oni są, nie wiem, od zabezpieczania jakichś takich tylko życiowych potrzeb i bezduchowości. No to by była tragedia. Niemniej jednak chyba jest jakąś też szczególną rolą osób zakonnych, osób konsekrowanych, żeby gdzieś było takie towarzyszenie ludziom, którzy szukają drogi do Pana Boga, którzy szukają bliskości z Bogiem, którzy szukają gdzieś dobrej rady w życiu. Właśnie takie duchowe towarzyszenie, to chyba jest potrzebne. A bracie, bo brat tutaj właśnie sugeruje, że coś tam przyszło na naszą skrzynkę. Co tam?
Tak, jedna ze słuchaczek, Baranka, pisze: dla mnie to bomba. Cieszę się, że są tacy ludzie, którzy nie są w związku małżeńskim, a chcą pomagać i żyć z dziećmi. Podziwiam ich zaangażowanie. Nie miałam styczności z takimi ludźmi, ale myślę, że dla ludzi, którzy szukają właściwej drogi lub są na krawędzi, jest to wielkie świadectwo. Chwała Panu za takie dzieło. No, to jest bardzo cenny głos, kiedy może nawet niektórzy nie mają kontaktu z zakonnikami, ale dostrzegają, jak wielkie to jest bogactwo. A tak nawiązując jeszcze do wcześniejszej myśli, myślę, że też warto podkreślić, że zakonnicy nie biorą się z księżyca. Siostry zakonne nie biorą się z kosmosu. To są ludzie, którzy
wychodzą spod ziemi.
Tak.
Z lasu.
To są ludzie, którzy wychowują się i kształtują w rodzinach. I jeden z kolejnych uczestników czy słuchaczy, Tomek, pisze, że do kapłaństwa trzeba się przygotować. Ja uważam, że no to jest też bardzo ważne. Z jednej strony jest formacja już w seminarium, czy do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, ale z drugiej strony te sygnały, które ja dostaję od Boga wcześniej, już mi sugerują, że powinienem coś z tym robić, zacząć no, coś zmieniać w swoim życiu, zacząć pracować nad sobą bardziej.
To na pewno i na pewno takim miejscem też przygotowania do ojcostwa i macierzyństwa duchowego po prostu jest nasza rodzina ziemska. To chyba tam najwięcej się uczymy.
Najwięcej się uczymy tam, no, najwięcej też uczymy się, czyli dużo się uczymy też w seminariach duchownych, w nowicjatach, w domach formacji. To też jest taki czas, gdzie można się zżyć i na przykład odkryć, że to, może wrócimy jeszcze do tego fragmentu, skąd to się wzięło też, nawet skąd wymyśliliśmy, ojcze, znaczy ty, ojcze, to wymyśliłeś, ale sprecyzowaliśmy takie hasło, ale wrócimy za chwilę po piosence do tego, fragmentu, bo jest takie miejsce właśnie, te domy formacji, tam gdzie razem ci współbracia się przygotowują do życia zakonnego, odkrywają to życie zakonne, czy do życia kapłańskie, czy siostry zakonne, nagle odkrywają też talenty, albo odkrywają to, że to, co kiedyś porzucili, nagle to procentuje. Czyli nie da, że ja oddałem Panu Bogu wszystko, tak? A Ty mi, Panie Boże, to jeszcze wracasz
z nawiązką.
Z nawiązką, tak. Do potęgi entej. I przypominam sobie nasze czasy seminarium, domu formacji. No, na przykład spotkało się kilku muzyków, zrobiło zespół muzyczny. No, był to taki dobry czas. Chyba do dzisiaj istnieje, tak? Adam?
Dzisiaj już nie istnieje, ale pamięć o nim dalej trwa.
Jest, trwa dobrze. Zespół to Profetes, dlatego pozdrawiam i Mira Bujdosza, ojca Mirosława Bujdosza, który jest na Słowacji, ojca Macieja Ziemca, który jest w Elblągu, ojca Grzegorza Guta, który jest w Gliwicach i ojca Grzegorza Lesiaka, który jest w Patagonii, w Argentynie. No tych wszystkich ojców, którzy brali udział czynny. Jeszcze tam, niektórzy tam ojcowie jeszcze tam śpiewali, ojciec Marek Krzyszkowski, ojciec Wacek, nie jest ojcem, jest bratem, tak.
Brat Wacław.
Wacław. No było trochę tego wszystkiego, jeszcze tam wasze te pokolenia, a jako taki przerywnik muzyczny naszej audycji, właśnie niech będzie takie nagranie, jeszcze takie stare trochę, tego zespołu Profetes, on się nazywał. Dzisiaj Bóg wzywa was, byście byli światłem, byście byli solą.
światłem świata i solą ziemi.
Drodzy słuchacze, teraz kiedy słuchałem tej piosenki, którą właśnie wykonywał między innymi ojciec Marcin, prowadzący dzisiejszą audycję, tak sobie pomyślałem, jeszcze patrząc trochę w stronę brata Adama, że ciekawe jak to było, kiedy twoi koledzy, koleżanki ze studiów się dowiedzieli, że ty zamierzasz być zakonnikiem, redemptorystą, czy ktoś, nie wiem, no, pytał cię o to, jak to tam, no, jak to będziesz żył bez rodziny, bez dzieci, czy w ogóle ktoś od momentu, kiedy wstąpiłeś do zgromadzenia, co nie było aż tak strasznie dawno, pytał cię o to?
Znaczy, koledzy ze studiów, no dla nich to było z jednej strony zaskoczenie, ale z drugiej spodziewali się. Spodziewali się po tym, w jaki sposób ja się zachowywałem, jak odnosiłem się do innych, i myślę, że to dla nich jakiś był też dosyć czytelny znak, że coś tu jest nie tak, że to najprawdopodobniej on księdzem zostanie. Natomiast grupa, bo też w czasie studiów działałem w duszpasterstwie akademickim redemptorystów we Wrocławiu, natomiast tam było ogromną radością, kiedy ludzie, z którymi przez te 5 lat i bawiłem się, i modliłem się, było dla nich wielką radością, że idę do redemptorystów, że odkryłem powołanie do życia zakonnego.
I mówimy tutaj o takim męskim towarzystwie, tak?
Tak, no jesteśmy... nie da się ukryć, sami faceci.
A jesteśmy połączeni z siostrą Marią, redemptorystką, którą serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, pozdrawiamy siostrę bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jakiś kobiecy głos będzie też w tej naszej audycji. Siostra na pewno nas słucha i wie, o czym rozmawiamy. Tak. No i my tak na razie z tego męskiego punktu widzenia podchodzimy do sprawy. I no, siostra już wstąpiła na drogę życia zakonnego. Ile lat temu, siostro?
Już będzie 12 lat.
12 lat. Siostro, no myślę, że część słuchaczy wie, że siostry redemptorystki są siostrami klauzurowymi. I tutaj tak sam się zastanawiam, jak to jest, czy siostry klauzurowe, czy siostra jako siostra redemptorystka, ma siostra poczucie, że siostra, prowadząc takie życie właśnie, jest matką?
Tak, tak, z pewnością mogę tak powiedzieć, że rzeczywiście tak jest.
Jak to siostra przeżywa, to swoje macierzyństwo?
No, to jest też tak, to jest taki proces. Nie było to od razu w mojej świadomości, jak szłam do zakonu, że będę matką duchową. Wstępowałam bardzo młodziutka, po maturze. Ale gdzieś przeczuwałam, że ta tajemnica mnie czeka. Bo przede wszystkim mi się wydaje, że macierzyństwo duchowe zaczyna się od relacji z Jezusem. Od relacji z Bogiem. Tam my jesteśmy tak naprawdę sobą do końca. Przecież On jest autorem naszego serca. To On stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. I On założył w nas to wszystko. No to wszystko, w czym dojdziemy do pełni. A więc matką można być też w sposób duchowy. I to też odkrywam. Teraz coraz bardziej.
Siostro, a przez co właśnie, no wy będąc za klauzurą, chociaż klasztor redemptorystek jest chyba jednym z najbardziej, w jednym do tej pory byłem, w Bielsku,
ale ten na pewno, myślę, że wszystkie klasztory redemptorystek są bardzo gościnne. Może to są najbardziej gościnne miejsca na ziemi i radosne i przepełnione właśnie taką głęboką radością z tego, że ktoś was odwiedza. No proszę mi powiedzieć, no jak to jest możliwe, że za klauzurą siostra czuje się matką? No jednak mimo wszystko chyba no jest jakieś oddzielenie, tak, od ludzi, a siostra oczywiście mówi, że się czujecie matkami. Przez co?
Och, tak, to jest z jednej strony oddzielenie, ale z drugiej strony jesteśmy paradoksalnie jeszcze bliżej każdego człowieka. Też w sposób duchowy, przez modlitwę oczywiście, ale też poprzez kontakty z ludźmi, poprzez korespondencję, też rozmowy, przez to, że ludzie szukają, no szukają właśnie towarzyszenia jakiegoś w życiu duchowym, pytają się, radzą się w swoich jakichś problemach, w trudnych pytaniach. No i staramy się jakby wspierać ich i modlitwą, i radą, i słowem. I nie tylko wspierać, bo to tak można tymczasowo komuś coś doradzić, tak? Ale to jeszcze nie można odnieść do wymiaru macierzyństwa. Macierzyństwo jest wtedy, kiedy się bierze odpowiedzialność za inną osobę. Kiedy rzeczywiście daje się mu życie, daje się mu serce, cząstkę siebie. Kiedy pozwala się mu rozwijać. Kiedy przeżywa się z nim jakby drugie życie. Dane mi było też coś takiego doświadczyć i nadal czegoś takiego doświadczam w relacji z osobami, którym jakoś tam towarzyszę. Poprzez kontakty bezpośrednie oraz poprzez korespondencję.
Siostra, na przykład tak, no, tak najczęściej, to w jakich sprawach, w jakich troskach do siostry czy do sióstr ludzie się zwracają?
O, bardzo różnych. Ja tak bardziej jakoś jestem blisko osób, które szukają swojego powołania. Blisko dziewczyn, które jakoś tam poszukują woli Bożej w swoim życiu. Ale też miałam taki okres w życiu, kiedy to się zaczęło z tego, że napisałam jeden artykuł do czasopisma przeznaczonego dla więźniów. I potem zaczęli do mnie pisać więźniowie. Za krótki okres czasu otrzymałam gdzieś 17 listów od różnych więźniów. I jakoś poczułam, że nie mogę to tak po prostu zostawić, że muszę tym ludziom odpowiedzieć i no nie zbyć ich tylko jakoś tam, jakąś taką suchą, zdawkową odpowiedzią. I niektórym z nim towarzyszyłam długo. To było niesamowite dla mnie doświadczenie. Po prostu też przemiany jakiejś takiej stopniowej tych osób, bardzo poranionych osób.
No to jest niesamowite. No szczerze mówiąc, to mnie siostra zaskoczyła. No mimo, że my redemptoryści, siostra redemptorystka, ale sobie nie uświadamiałem, że siostry klauzurowe mogą w tym właśnie wymiarze macierzyństwa służyć więźniom nawet.
No nawet,
to jest niesamowite, że proszę, no to jest, proszę zobaczyć, że mówię teraz do wszystkich słuchaczy, że to jest pewien paradoks, który jest możliwy tylko do tego, żeby się, no, czy możliwy do zaistnienia jest tylko w Bogu. Siostra redemptorystka żyjąca za klauzurą, a więc w jakiejś tam formie oddzielenia od świata, tak? I więzień, który no zdecydowanie żyje oddzielony od świata zewnętrznego. I tutaj może być głęboka duchowa relacja i takie towarzyszenie też duchowe. Zobaczcie, kochani, jak w Panu Bogu łatwo się można spotkać na płaszczyźnie tej właśnie duchowej. Jeśli jest pomiędzy nami Jezus, jeśli po prostu chcemy Boga w naszym życiu, to nawet jeśli nas te warunki zewnętrzne od siebie bardzo, można by tak powiedzieć, oddzielają, to możemy być bardzo blisko. To jest niesamowite. Siostra, ale siostra mówi też, że siostra towarzyszy dziewczynom, które gdzieś tam szukają swojej drogi.
Tak.
Jak siostra myśli, czy dziewczyny tak na co dzień mają z kim o tym pogadać? W swoich środowiskach? O powołaniu, o poszukiwaniu? Jak to siostra widzi?
No, też to jest bardzo różnie z tym. Bardzo różnie, bo każdy gdzieś wyrasta w swoim środowisku i niektóre mi się właśnie skarżą na to, że w ich środowisku nikt ich nie rozumie w ogóle. Nawet są, czują się potępiane, niezrozumiane, odrzucane, uważane za wariatki, jeżeli myślą poważnie o życiu zakonnym na przykład. Albo nawet przypuszczają taką myśl. I dlatego tak rzeczywiście jakby no, radzę im, dlatego że nie mogę im na co dzień na przykład towarzyszyć, no to radzę, żeby szukali jakiegoś kierownika duchowego, jakiegoś księdza, który by im towarzyszył, ale niestety nawet wśród księży nie zawsze się znajdzie człowiek, który rzeczywiście może dać wsparcie takiej osobie, która gdzieś szuka, no idzie w kierunku powołania zakonnego, a zwłaszcza klauzurowego.
Ale myślę, siostro, że to jest, siostro Mario, że to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby mimo wszystko dodać odwagi wszystkim młodym ludziom i dziewczynom i chłopakom do tego, żeby szukać tego duchowego towarzyszenia. Bogu dzięki, sióstr zakonnych, zakonników w Polsce nie brakuje. Tych klasztorów jest, jakby się tak dobrze przyjrzeć, jednak sporo. I myślę, że czasem jest taka obawa gdzieś w młodych ludziach. No, jak to w ogóle przekroczyć tą furtę klasztorną? No, ja pójdę i co? I przecież oni mnie tam nie znają i właściwie to o czym to tam gadać? A gdzieś są we mnie jakieś pytania, niepokoje. Myślę, że co ja będę zapraszał do sióstr? Niech siostra sama to zrobi. Siostro, czekacie na takie dusze, czy nie?
No oczywiście. Tutaj trzeba zawsze dawać człowiekowi wolność. Ja jestem przeciwniczką wszelkiej agitacji takiej na siłę. Ale z drugiej strony jestem sama przekonana, że życie zakonne i w ogóle i życie klauzurowe zwłaszcza, to jest coś przepiękne. To jest ogromnie piękna przygoda z Bogiem. To jest źródło wielkiego, wielkiego spełnienia i szczęścia. No i oczywiście dla tych, którzy są powołani. Ale w ogóle mieć nawet doświadczenie kontaktu z takim środowiskiem dla tych osób, które nigdy nie miały, tylko żyją jakimś tam wyobrażeniem, jest bardzo skazane. Dlatego zapraszam wszystkich, aby poznały te środowiska. Te osoby, które no, mają takie pytania o powołanie, a też te osoby, które myślą o innej drodze, ale pragną mieć pogłębione życie duchowe. Jak najbardziej zapraszam do tego, żeby przyjeżdżały do naszego klasztoru, żeby spotykały się z nami, żeby też nabierały doświadczenia, bo każde doświadczenie takie jest cenne i może być pomocne, jak nie dla nich, to dla kogoś jeszcze.
A siostro, przypomnijmy jeszcze raz, gdzie siostry redemptorystki znajdują się w Polsce?
Nasz klasztor znajduje się w mieście Bielsko-Biała, ulica Portowa 52.
I tam można też właśnie odnaleźć taki pokój Boży i siostry pełne radości, i które przeżywają wielką przygodę z Panem Bogiem, jak to siostra powiedziała.
No, tak.
Ja pozwolę sobie tylko tak krótko powiedzieć, że już byłem w zgromadzeniu redemptorystów i okazało się, że mamy jechać na śluby do sióstr redemptorystek, których nigdy wcześniej w życiu nie spotkałem. No, siostry redemptorystki, aha, siostry klauzurowe. Wybaczcie mi, siostry, jeśli słuchacie, ale tak sobie wtedy, będąc w Krakowie, jadąc z przełożonym, pomyślałem, Boże, ale będą nudy i w ogóle będzie beznadziejnie. I powiem szczerze, nigdy w życiu nie spotkałem tak szczęśliwych osób, jak siostry redemptorystki, które wtedy spotkałem w Bielsku. Myślę, że już samo to doświadczenie szczęścia płynącego z obcowania na co dzień bardzo zażyłego z Jezusem Chrystusem może nam w życiu w różnych naszych sprawach bardzo, bardzo pomóc. Siostro kochana, dziękujemy serdecznie za to świadectwo siostry. Przy okazji pozdrawiamy wszystkie nasze kochane siostry redemptorystki.
siostry starsze od nas o jeden rok, bo rok wcześniej siostry zostały założone, ale tutaj właśnie tam nie będziemy sobie wypominać wieku, zwłaszcza, że siostry są kobietami, nie? No, ale w każdym bądź razie z całym serduchem pełnym gorących uczuć teraz się kierujemy w stronę Bielska. Proszę wszystkie siostry, te, które już śpią, też pozdrowić serdecznie, powiedzieć, że redemptoryści z Torunia przez mikrofon im machali. To jutro rano po modlitwach siostra może to przekazać.
Oczywiście przekażę pozdrowienie i też bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dzięki siostro, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy maile?
Maile mamy, ale ja zanim maile, to chciałbym też powiedzieć, że siostry redemptorystki mają swoją stronę internetową. To jest www.redemptorystki.pl. Jeżeli nie masz odwagi, żeby przyjechać w ciemno, to warto zajrzeć na stronę, bo tam też można cenne rzeczy przeczytać, dowiedzieć się, jaki jest charyzmat tego zakonu. A napisały do nas Patrycja i Kamila, które mają kontakt z siostrami pasterkami. I też w kontekście tego, co siostra Maria mówiła, dziewczyny piszą tak. Jako studentki wynajmujemy pokoje u sióstr zakonnych. Na co dzień doświadczamy ich dyskretnej obecności w naszym życiu, ale też wsparcia modlitewnego, dobrego słowa, a nawet miłości wyrażonej konkretnie przez czy poczęstowanie obiadem, czy opiekę w chorobie. Myślę, że to jest też kolejny cenny głos, że jednak zgromadzenia zakonne są bardzo potrzebne.
Z nami już jest na antenie ojciec Mariusz Symonicz, którego pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Nie będziemy ojcze Mariuszu udawać, że to prawda przypadkiem w ogóle tak jakoś nam się zadzwoniło do ojca. Bo to było absolutnie planowane, proszę wybaczyć, to w tym wymiarze nie było zupełnie spontaniczne, ale myślę, że teraz będzie bardzo spontanicznie, jak ojca Mariusza Symonicza znam, to pewnie będzie bardzo spontanicznie. Zdecydowaliśmy się ojca też zaprosić do tej dzisiejszej naszej audycji, bo ojciec, który zresztą razem ze mną tam leżał na tym dywanie właśnie w Tuchowie, bo wspólnie byliśmy święceni. Ojciec teraz pełni taką szczególną posługę. Ojcze, co ojciec robi w ogóle w tym Wrocławiu, gdzie ojciec sobie teraz pewnie jest?
No, teraz akurat siedzę i słucham Radia Maryja.
Bardzo dobrze.
No właśnie, i też się cieszę, bo rzadko mam okazję o tej porze gdzieś tam słuchać, ale udało się. No, obecnie pracuję jako duszpasterz akademicki, tak to się szumnie nazywa, i posługuję w duszpasterstwie Redemptor, jak sama nazwa wskazuje, redemptoryści, Redemptor, Najświętszy Odkupiciel. Mamy tutaj właśnie duszpasterstwo bardzo blisko akademików, za płotem bardzo konkretnie 5 akademików Politechniki Wrocławskiej, jeszcze na terenie tutaj naszego duszpasterstwa jeden przynajmniej, też taki wielki, ponad 2000, blisko 3000 studentów, i tutaj gdzieś próbujemy oddziaływać jako duszpasterstwo na ten teren właśnie.
Ojcze Mariuszu, też myślę, że to nie będzie wielka zdrada tajemnic rodzinnych. Ojciec też pochodzi z dosyć licznej rodziny. Dodajmy, że nawet jeszcze jeden brat, który, żeby było jeszcze ciekawiej, też jest we Wrocławiu, jest proboszczem, jest redemptorystą. Ale tak. Po co o tym mówię w ogóle? Tak sobie myślę, że kiedy się patrzy na liczną rodzinę, to gdzieś w sercu chyba może się zrodzić też takie pragnienie, chęć bycia takim tatą takiej rodzinki licznej. A ojciec jest redemptorystą, no i nici z posiadania iluś tam tych chłopaków i jakichś dziewczyn. Czy ty się, ojcze Mariuszu, czujesz ojcem? No właśnie, nie dlatego, że tak masz to o przed nazwiskiem jako redemptorysta zakonnik, ale czy w tym, co robisz, jako duszpasterz akademicki, czy się czujesz ojcem?
No myślę, że jak najbardziej. No ja powiem może jeszcze tylko tyle. Dzisiaj nasza rodzina to wręcz patologiczna by była prawdopodobnie według tych norm wielodzietności obecnie, nie? sześciu chłopaków wychowali rodzice. Nasi, jestem najstarszy. Jak tutaj ojcze powiedziałeś, to mój brat też Damian jest tutaj proboszczem we Wrocławiu. Współpracujemy jakoś. I powiem szczerze, też przysłuchując się temu, co było wcześniej odnośnie powołania zakonnego, to ja szczerze mówiąc bardziej chciałem być początkowo ojcem rodziny niż księdzem. Właśnie przez jakiś czas nawet, kiedy czułem to powołanie dosyć mocno, to wołanie Pana Boga, jeżeli mogę tak patetycznie już powiedzieć, to chciałem w jakimś sensie uciec od tego i uciekałem, no ale jak widać nieskutecznie. I teraz się cieszę, że po prostu po jakichś tam perturbacjach, doświadczeniach, poszukiwaniach, rozważaniach udało mi się no właśnie trafić tu właśnie do Wrocławia, bo chyba jeszcze nigdzie tak jak tutaj nie czułem się ojcem takim duchowym i po prostu powiem szczerze, że kiedyś miałem taki idealny obraz, nie, w seminarium podczas naszej formacji, taki idealny obraz tego ojca, jakieś takie marzenia były, żeby być kimś, do kogo ludzie przychodzą, poradę, gdzieś prowadzi się to duszpasterstwo, jest się takim spowiednikiem wielu ludzi i powiem szczerze, że teraz czuję się w tym spełniony, a wręcz czasem powiedziałbym szczerze, przyznam się do tego, że nawet od ludzi chciałbym trochę uciekać, bo jest naprawdę duże zapotrzebowanie na takie ojcostwo i nie mówię tu o sobie, że jestem jakimś wyjątkowym kapłanem, księdzem, ale widać bardzo mocno zapotrzebowanie na takie właśnie ojcostwo. Tu już wiadomo, padało wiele kwestii o kryzysie ojcostwa, kryzysie męskości. My tego tu w duszpasterstwie i wśród studentów doświadczamy. To jest przede wszystkim męskie towarzystwo, ale widać to bardzo mocno i szukają młodzi ludzie czegoś takiego jak takiej identyfikacji, nie? Jakby jakiegoś modelu męskości. I w jakim sensie staram się no, tutaj przedstawiać jakiś taki model męskości i no i prezentować i zapraszać do tego no właśnie, że warto być, nie? Mężczyzną przede wszystkim, warto być ojcem, warto brać na siebie odpowiedzialność za ludzi.
Mm-hmm. Ojcze, a właśnie ciebie też tak zapytam. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to są rozmowy gdzieś tam poufne, tak, gdzieś tam w ciszy, nie wiem, rozmównicy czy pomieszczeń duszpasterstwa akademickiego Redemptor, ale w jakich wymiarach życia najczęściej młodzi ludzie, z którymi pracujesz, szukają takiego prowadzenia ojcowskiego?
No to jest czas studiów, to przede wszystkim rozeznanie powołania swojego, czy do małżeństwa, czy do kapłaństwa, czy do właśnie takiego życia, nawet samotności. Tu akurat, jeżeli chodzi o powołania kapłańskie, Adama serdecznie pozdrawiam, bo się wywodzi z naszego duszpasterstwa. Adama Dudka, tutaj brata Adama Dudka.
Przyznaję się do was, przyznaję się.
Przyznaję się, bardzo dobrze.
Tak, radośnie.
Było skuteczne.
Tak, radośnie kiwa głową, także możesz też, ojcze, to radosne kiwanie głową wszystkim z Redemptora przekazać od brata Adama.
No nie omieszkam tego uczynić. I to są takie tu kwestie właśnie przede wszystkim tego typu. Rozeznanie powołania, szukanie swojej drogi w życiu, czy takie już typowo duchowe sprawy, prowadzenia takiego duchowego spowiednictwa tych kwestii. No tutaj myślę, że już tak pół żartem, pół serio mógłbym też otworzyć jakieś poradnictwo matrymonialne trochę, nie? Rozeznanie tam gdzieś, czy ktoś może być dobrym mężem, dobrą żoną. Takie kwestie tutaj są bardzo mocne. I poza tym też trzeba młodym ludziom, myślę, dzisiaj bardzo mocno pomagać odkrywać swoje talenty. To, kim są naprawdę i że są do czegoś dobrego zdolni. Że mogą no, naprawdę wielu dobrych rzeczy dokonywać, wiele dobrych rzeczy robić, ponieważ no jakoś zaniżona samoocena tu się bardzo często pojawia, gdzieś tam kompleksy takie i często trzeba właśnie czasami nawet ich wprowadzić poprzez takie znajdowanie im zaangażowań w duszpasterstwie, we wspólnocie czy w różnych inicjatywach. My to czasem nazywamy eventach, które tutaj gdzieś tworzymy w okolicach naszego duszpasterstwa. No i nawet na Politechnice Wrocławskiej i w samym mieście. Ojcze, to są takie, myślę, podstawowe kwestie.
Ojcze, to tak, ale tak jak sobie przypominam, ten nasz klasztor we Wrocławiu, to on jest taki prawie, że przytłoczony tymi potężnymi akademikami i ten kościółek taki malutki i to wszystko takie niepozorne, a ty, ojcze, jakoś tak
masz, nie wiem, swoje sposoby na wychodzenie do młodych ludzi. Oczywiście to nie znaczy to, że tylko ojciec Mariusz pracuje we Wrocławiu, bo jeszcze jest kilku innych redemptorystów, którzy też na pewno starają się być ojcami dla tych, którzy tam są, ale ty jako duszpasterz akademicki, jak starasz się wychodzić do tych młodych ludzi, którzy może mają jakieś właśnie pytania, problemy, a niekoniecznie odwagę, żeby gdzieś tam przyjść na Wittiga do tego kościółka?
Tak, ja powiem jeszcze może tyle, że we Wrocławiu jest kilkanaście duszpasterstw akademickich, jest ponad 100 tysięcy studentów i Wrocław pod tym względem jest bardzo dobrym i jest naprawdę sporo bardzo dobrych duszpasterzy, wielu dobrych duszpasterzy. W samym nawet tutaj i naszym klasztorze ojcowie też dzielnie pracują, to fakt jest, posługują bardzo mocno. I powiem jeszcze tak, że to, co widzę też teraz przez tych kilka lat mojej posługi, wszystko staramy się robić w charyzmacie redemptorystowskim. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że naszą taką dewizą jest to, co jest dewizą też naszego zgromadzenia, przede wszystkim w wyjściu do ludzi. Otwartość i gościnność. To jest taki fundament. Jesteśmy otwarci jako ludzie duszpasterstwa, gościnnie zapraszamy tu ludzi, ale z drugiej strony też wychodzimy bardzo mocno na zewnątrz. No za płotem, ja to tak czasem nazywam, mamy teren misyjny dosyć, bo to przecież nie wszyscy ludzie wierzą w Pana Boga. Nie wszyscy.
Wasza Patagonia.
Właśnie. To ja tak się śmieję czasem, że nie trzeba jechać nigdzie na misję, żeby być misjonarzem i można to znaleźć tutaj też, ale myślę, że tak. Przede wszystkim robimy takie inicjatywy, wydarzenia. Jedną chyba taką z największych jest koncert na tekach. Teki to są te akademiki. I pośród nich, no właśnie na początku roku akademickiego, w pierwszy czwartek studencki, kiedy to wiadomo, imprezy się rozpoczynają, tu gdzieś zaproszenia studenci mają do klubów za darmo, tam gdzieś do klubu jeden bilet się kupi, się foil i wchodzi się do wielu innych za darmo, to my po prostu tutaj proponujemy im taką dosyć mocną muzykę i dobry przekaz, czyli jest to koncert na tekach. Pierwsza edycja koncertu, teraz mieliśmy trzecią, zgromadziła 400 osób, druga blisko 2000, teraz było 4000 ludzi na koncercie i oprócz muzyki, no w tym roku wystąpił taki zespół APAMAU, to jest znany we Wrocławiu, Maleo i Lux Torpeda, ale oprócz muzyki jest też prezentacja duszpasterstw akademickich wtedy, ze sceny. Sami studenci przygotowują coś do studentów. No my jesteśmy jako główni organizatorzy Redemptor, ale zapraszamy inne duszpasterstwa. Jest prezentacja, jest jakiś mocny przekaz ewangeliczny, pantomima i takie kwestie z tym związane bardzo mocno i powiem szczerze, że to nie można powiedzieć wymiernie, czy ludzie trafiają do duszpasterstwa przez to, czy nie, ale chcemy pokazać jakby inne trochę oblicze duszpasterstw, bo wiadomo, schemat postrzegania chrześcijan jest wśród ludzi, którzy Kościoła dokładnie nie znają, no jest bardzo, bardzo negatywny. Nawiedzeni tylko się modlą, tylko różaniec, oczywiście, że się modlimy, ale tak nie jest do końca. Współpracujemy też z Politechniką i tam organizujemy tak zwane Laboratorium Miłości. Tam są po prostu wykłady na temat miłości, rodziny, relacji, małżeństwa, takich. Zapraszamy tam ludzi, też się cieszy to dosyć dużą popularnością. No i jeszcze kilka takich może mniejszych inicjatyw, ale kurs Alfa prowadzimy w samych akademikach. Tam przychodzi 50 osób, ze 30 ich potem zostaje. Gdzieś do końca kursu wchodzą też w duszpasterstwo, we wspólnoty. No i mamy też w naszym duszpasterstwie taką grupę modlitewno-ewangelizacyjną, z którą też jeździmy na rekolekcje, przede wszystkim takie rekolekcje szkolne dla młodzieży, czy to gimnazjów, czy szkół średnich. No i tak po prostu tutaj jeszcze różnego rodzaju inne akcje, trochę mniejsze. Teraz chcemy też rozkręcić coś, propagowanie takiego piątkowego postu. Nazywamy tą akcję Jedzą Rybę. I kiedy tutaj jest wielkie grillowanie, gdzie się zaczyna kwiecień, maj, my wychodzimy w piątek z takim transparentem, bierzemy tam jakieś warzywa, owoce, rybę po prostu i grillujemy, żeby przypomnieć ludziom o tym piątkowym poście nawet chociażby. Także można bardziej poważnie, mniej poważnie, ale jakoś staramy się to po prostu tak ukazywać też ten obraz Kościoła takiego młodego, Kościoła trochę może, żeby był trochę postrzegany inaczej niż gdzieś tam jest pokazywany w mediach, nie? I ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt z takim duszpasterstwem jak nasze, czy z innymi duszpasterstwami, bardzo często właśnie zmieniają zdanie, nie? Na temat Kościoła.
Ojcze, dzięki Ci serdeczne za to Twoje piękne też świadectwo, za to, że jakoś też dałeś świadectwo o tym, że będąc kapłanem redemptorystą, można się realizować jako ojciec i wcale człowiek nie musi być nieszczęśliwy, że nie ma tych dzieci w sposób fizyczny, co więcej ma całe mnóstwo tych dzieci duchowych, wielgachne akademiki wokół tego małego kościółka, pole ogromnej pracy też duchowej i pole, myślę, że to nawet w takim męskim towarzystwie sobie można to powiedzieć, pole po prostu do kochania. Ojcze, dzięki Ci serdeczne, niech Ci Pan Bóg błogosławi w tym Twoim ojcowskim prowadzeniu młodych ludzi, studentów, których też tym bardziej, że mamy tą okazję poprzez Twoją obecność na antenie, zachęcamy do tego, żeby właśnie włączyli się w duszpasterstwa akademickie. Są ludzie, kiedy jesteście na studiach, kiedy wyjeżdżacie ze swoich środowisk, kiedy może się czujecie trochę zagubieni też w tych miastach, gdzie studiujecie. Są ludzie, którzy chcą Wam w sposób duchowy towarzyszyć. Korzystajcie z tego, bo warto. Dzięki Ojcze, pozdrawiamy Cię. Kolorowych snów.
Dzięki. Duszpasterze akademicy chyba teraz jeszcze nie śpią.
Nie, duszpasterze nie. Studenci pewnie też. W DA Redemptor pewnie też nie śpią.
Dla nas to jest taki właśnie środek pracy mniej więcej trochę. Tak? Ale piątek to spokojniej trochę.
Spokojniej.
To spokojnie. Dobrego.
Również. Dobrze. Dzięki jeszcze raz, Ojcze. Zapraszamy też naszych słuchaczy. Tutaj skierowane jest to do młodzieży. Nie wiem, tam 30 lat góra, tak?
Tak, możemy to przyjąć. 30, no, nie będziemy się targować.
33.
Tak. 33. Pana Jezusa wiek, tak.
Tak. Jeśli chodzi o ten program, o powołanie do życia zakonnego, czy spotkaliście takich właśnie kiedyś, czy może gdzieś teraz, zakonnice albo zakonników, którzy rzeczywiście stali się dla Was takimi duchowymi ojcami, duchowymi matkami. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Dwa numery komórkowe w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 200, za granicę 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 i w oczekiwaniu na telefony, chociaż już się rozdzwoniły, ale dajmy sobie troszkę takiego wytchnienia. Piosenka Jezus drogą.
Kiedy braknie sił, szukam Cię, gdy jest mi źle. Pragnę więcej łaski Twej. Chcę Ci oddać całe życie swe.
że chociaż nie widziałem Cię, z Tobą pragnę żyć. Miłością Twą dziś obdarzasz mnie, ja wierzę, chociaż nie widziałem Cię, z Tobą pragnę żyć. Ja wierzę, chociaż nie widziałem Cię, z Tobą pragnę żyć. Miłością Twą dziś obdarzasz mnie, ja wierzę, chociaż nie widziałem Cię, z Tobą pragnę żyć. Jezus, drogą jesteś Panem i dla Ciebie.
Jedi, Jezus, drogą jesteś Panem i dla Ciebie żyję, tak żyją ojcowie, siostry zakonne, bracia zakonni. Na Facebooku, na naszym profilu Czasu Wzrastania, gdzie zadaliśmy pewne pytania, gdzie można się wpisać, między innymi Alicja, którą pozdrawiamy, pisze, że w dzisiejszych czasach bardzo ważny jest wzór ojcostwa, który jest gdzieś taki zagubiony pośród tego, co pokazuje nam świat. Myślę, że w każdym kapłanie powinno być powołanie do ojcostwa. To oni wskazują, zwłaszcza młodym ludziom, drogę ich powołania. Wielu takich ojców spotkałam w swojej drodze i wiem, że potrafili być ojcami duchownymi, z którymi można było porozmawiać nie tylko o sprawach duchowych, ale i o życiu. Wspaniała audycja. Przywołaliście mi wspomnienia odnośnie koncertu zespołu Profetes. A, to pozdrawiamy. A z Głogowa, Alicja. Pozdrawiamy Cię serdecznie, a mamy już na naszej antenie. Halo? Kogoś? Halo? Szczęść Boże.
Nina z Mazowsza mówi. Alicja ma rację, zgadzam się z nią w zupełności. I powiem tak, że głównie chodzi mi o przekazanie podziękowań przez mojego syna, który w tej chwili po ciężkim tygodniu na Politechnice padł. On na 20 lat, nigdy tego nie robię, żeby nie mówić w intencji kogokolwiek. I nigdy nie dzwonię do Państwa, bo mam trochę więcej lat. Od 15 lat słucham i naprawdę jestem zachwycona postawą młodzieży, z tymi wszystkimi audycjami. Wiele się od młodzieży można nauczyć. I powiem może krótko, żeby nie blokować. Więc tak, mój syn miał wielkie szczęście. W szkole podstawowej trafił na wspaniałego księdza. Następnie na wspaniałą siostrę trafił, wysportowaną siostrę Almę. A ksiądz to był tak słodki, że no po prostu w drugiej klasie kolega go też zaprosił do ministrantury. Ale ponieważ on miał ciągle kłopot ze zdrowiem, ja mówię, synu, trzymajmy się, jak będziesz jeszcze za rok miał takie pragnienie, to nie ma sprawy. Tak też się sprawy potoczyły, został ministrantem. Co chcę powiedzieć, po kilku latach z koleżanką się zmówiłam, że jej dzieci jeżdżą do Lutomierska, do Salezjan. Więc zachęcałam syna, on mówi, mama, będzie dużo modlitwy, codziennie mszę. Ja mówię, chodź, zadzwonimy do księdza, jak to będzie, bo słyszałam, że to są sportowcy. Był przy tym telefonie, ksiądz powiedział, że nic takiego, że msza jest tylko w niedzielę, a tak to jest mnóstwo zajęć, podchody. Więc on był tam dwa razy. Bardzo żałował, że tak późno, bo już później był w liceum, a to był program dla gimnazjów i szkół podstawowych. Nie chcę tylko tutaj reklamować Salezjan, tylko chcę powiedzieć świadectwo, dlatego że mój syn tam był i był zachwycony, wziął kilku kolegów. I powiem tak, po tym jego obozie w wypoczynku letnim łatwiej mi było rozmawiać z nim o Piśmie Świętym, jakkolwiek to on, dzięki niemu powróciłam tak głównie do kościoła, bo na moim Uniwersytecie Warszawskim zostałam prawie częściowo wyprana z wiary, ale na szczęście pojawił się Ojciec Święty i to się wszystko zaczęło odwracać. Więc jak ja już miałam tak już wszystkiego dość i stwierdziłam, że ja jednak dzisiaj będę bizneswoman, przypomniałam sobie, że jeszcze do pomocy mam Boga. I tak właśnie zaczął się taki mój powrót do kościoła, a dzięki synowi musiałam go prowadzać na tę ministranturę, na msze dla dzieci. I to były cudowne msze, kiedy ja po prostu, no, zaczęłam to wszystko inaczej widzieć, inaczej rozumieć, bo wiadomo, religię miałam bardzo dawno temu. Ale wracam jeszcze do ojcostwa. Kapłani pochodzą z rodzin. Wiadomo, pochodzą z rodzin, mają doświadczenie. Przede wszystkim wychowuje je Pan Jezus. Więc to lepszego wychowawcy, pedagoga, psychologa, terapeuty, lekarza nie ma, prawda? Więc pojęcie mają niewątpliwie wielkie i wielkie na przykład osiągnięcia. Jezuici prowadzą szkoły, nie chcę powiedzieć tylko, że jezuici, ale zakonnicy prowadzą szkoły, gimnazja, licea. I znowu posługują narkomanom, trudnej młodzieży. Także są i ojcami, są wychowawcami, są przyjaciółmi i naprawdę cieszę się z tej audycji. Dziękuję za włączenie. Przepraszam bardzo, że nie w swoim imieniu i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Panią, Pani Nino. Dziękujemy za to przypomnienie nam też tej ważnej roli, że te różne charyzmaty każdy z zakonników czy zakonnic posiada. Duch Święty wie, kędy chce i powołuje.
Tak, na pewno charyzmaty są różne. Zadanie jest, przynajmniej jakaś część tego zadania, to jest prowadzenie ludzi do Pana Boga, przez to duchowe też towarzyszenie ludziom, przez może właśnie ukazywania Boga też swoim życiem i to mogą być bardzo różne charyzmaty. Kiedyś, przypominam sobie, spotkałem takiego pana, powiedzmy, który no był pochłonięty przez biznes. W Krakowie to było i powiedział do mnie tak: wie ojciec co, jaką ważną rolę w moim życiu pełnią ci kameduli, którzy tam mieszkają na tej górce na Bielanach. Więc ja pytam, a to jakoś tak pan ma z nimi kontakt, no bo to trochę by było takie dziwne, no przecież oni jednak od świata są dosyć mocno oddzieleni. A ten pan mówi, nie dlatego, tylko wiecie, ja obok tego ich klasztoru przejeżdżam do pracy. I wiecie, jak sobie po prostu na ten klasztor tylko popatrzę i pomyślę, że tam są ludzie, którzy w swoim życiu wszystko postawili na Pana Boga. Że tam są ludzie, dla których Pan Bóg jest absolutnie najważniejszy w życiu. I tam są ludzie, którzy się modlą za mnie i za cały świat. To ja nie muszę w ogóle nawet mieć z nimi żadnego kontaktu. Oni mi bardzo w życiu pomagają po prostu przez to, że na tej srebrnej górze koło Krakowa po prostu są. Mamy telefon chyba,
tak? W międzyczasie już odebraliśmy telefon. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Dobrze, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków
amen. Z tej strony Teresa z Warszawy. No taka troszeczkę młodzież o jeden rok starsza.
Dlatego jest ta granica tolerancji.
Tak, ale duchem zupełnie jak dzisiejsza młodzież. Chciałam wspomnieć, ponieważ mówimy o takim podejściu ojcowskim swojego ojca Alana Chrząstka, do dzisiaj pamiętam imię i nazwisko, który prowadził mnie do pierwszej komunii. Wspaniały, no postury, trudno tutaj nawet, no jakby to powiedzieć, jakby takiego ojca czy dziadka dobrego. Przytuszy, ale najważniejsza cecha charakteru, miły, wszystkie dzieci gnęły do niego, ja no nie wiem, może szczególnie, także myślę, że z tego czasu, 8 roku życia, niewiele się nazwisk pamięta i postaci, a ja do dzisiaj w sercu tego ojca noszę, ponieważ już zupełnie gdzie indziej mieszkam, bo w Warszawie nawet nie znam losów, czy ojciec jeszcze jest gdzieś w zakonie jest, czy nie. Jeżeli jest i słuchałby, to strasznie pozdrawiam, a jeżeli nie, to osoby, które może przypomną sobie taki moment u franciszkanów we Wrocławiu komunię, kiedy ogromny kościół ledwie mieścił dzieci komunijne, ledwie, tyle nas przystępowało do komunii. I druga sprawa, chciałam jakby troszeczkę ubogacić Państwa bardzo ciekawą audycję. Nie tylko siostry zakonne, czy zakonnicy, czy księża diecezjalni mogą mieć, tak jak u mnie, to podejście rodzicielskie, czy macierzyńskie do dzieci, które, prawda, słuchały czy uczęszczały na religię, ale jeszcze całkiem nieruszony problem, że można się zrealizować jako fizyczna matka i ojciec i później wstąpić do zakonu. Czy najczęściej w czasie już wdowieństwa. I mamy przykłady w Polsce, przecież błogosławioną Jolentę, rodzoną siostrę świętej Kingi, to jest błogosławiona z Kalisza, tam są jej relikwie. Pierw urodziła dzieci Bolesławowi Kaliskiemu, przedłużyła linię piastowską, tą wielkopolską, a później mąż pozwolił jej wstąpić i będąc już wdową wstąpiła do... Właściwie pozwolił jej za życia. Powiedział, jak urodzisz dzieci, to wtedy będziesz iść w ślady swojej siostry świętej Kingi. Nie zgodził się na żadne białe małżeństwo. Później wyraził zgodę, także mogła jeszcze za jego życia wstąpić, a później we wdowieństwie już była zakonnicą, została błogosławioną. I mamy przypadki świętych, chociażby święta Rita z Kaszczia, Włoszka, patronka od spraw trudnych i beznadziejnych, tak jak święty Juda Tadeusz, która pierw miała bardzo trudne małżeństwo, nawróciła męża, pochowała męża, pochowała dwójkę synów. No tam była taka historia jak w Romeo i Julia, straszna niezgoda.
No i zachęcamy do tego, żeby
rodami,
tak, doczytać.
To
no właśnie, jak ktoś będzie chciał.
A później zrealizowała się i drugie 40 lat życia była zakonnicą. Także być może, że są przypadki także i mężczyzn. Ja w tej chwili nie znam.
My znamy, tam, ale zaraz nawet dopowiemy. Ale bardzo dziękujemy.
To bym poprosiła do powiedzenia, tak, że można realizować dwie drogi życia, prawda?
Oczywiście.
Pierwszy małżeński stan, a później zakonny, nawet zostać świętym czy błogosławionym.
Oczywiście. Dziękujemy
i
bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam i z Bogiem.
I za tą pierwszą część, za tą drugą część wypowiedzi. Chociaż ta druga no, była związana bardziej ze starszymi, dlatego odpowiadam, że dlatego nie została ujęta w naszych rozważaniach tutaj, w naszych rozmowach.
Tak, to będzie w programie dla seniorów.
Dla seniorów, a to jest dla młodzieży.
Zrobimy kiedyś audycję powołaniową dla seniorów, ojcze.
Aczkolwiek tutaj Teresa sprowokowała. Nie wiem, czy ojcze pamiętasz właśnie takiego, bo to ja znam tylko z opowiadań, takiego ojca Virgila ze Słowacji, który przyszedł do naszego zgromadzenia, do Redemptorystów, ponieważ Słowacy razem z nami są w seminarium w Tuchowie. Przyszedł jako już dziadek.
Wdowiec, tak.
I dziadek. Już był dziadkiem, bo dzieci samodzielne. To jest, jeśli chodzi o prawo kanoniczne, muszą być samodzielne dzieci, tak?
Tak jest
w prawie kanonicznym, że muszą być usamodzielnione. W tym wypadku pełnoletnie i tak dalej, samodzielne. No, a tutaj odwozili jego dzieci, jego wnuki. I ostatnio przekazali, jak te wnuki mówią do dziadka, dziadku, i żebyś nam wstydu nie przyniósł. Żebyś nam wstydu nie przyniósł.
Tak, no owszem, no tak jak ojciec powiedział przed chwilą, duch wieje, kędy chce, chociaż tak uczciwie mówiąc, jako duszpasterz powołaniowy, nie zachęcam do odkładania decyzji o wstąpieniu do zgromadzenia zakonnego na emeryturę i też tak sobie myślę, no nie daj Bóg, żeby ktoś czekał na czas wdowieństwa, prawda, bo to tak, no, najlepiej by było, żeby to tak jak jakoś tak właśnie z tej miłości to tam razem odejść do Pana, jak się już jest w małżeństwie, to już iść też mniej więcej razem do Pana w małżeństwie, choć oczywiście jak Pan Bóg będzie chciał, to może i kogoś jako wdowca czy wdowę powołać, ale mówiąc zupełnie szczerze i uczciwie, nie jest to też takie proste dla osoby starszej. To już nawet bym powiedział szczerze, to już nawet po 40 nie jest łatwo też przejść formację zakonną i gdzie tylko mogę, zachęcam do tego, żeby nie odkładać decyzji, bo z wieloma takimi osobami się spotykam, gdzie ktoś mówi, tak jakoś zeszło 20 kilka lat. No kochani, żyjemy, jak Pan Bóg pozwoli, tak jak mówi Pismo, miarą życia człowieka jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni, no to nie ma co odkładać życia zakonnego, jeśli nas Pan Jezus powołuje na emeryturę. Brat Adam się tu dopomina, że coś tam chce chyba nam przeczytać też.
Czyli jednym słowem, ojcze, podsumowując ojca wypowiedź, no odwagi, coraggio, zdecyduj wreszcie, jeżeli, zresztą ja kiedyś tak też rozważając, szukając tego, czy ja mam iść tą drogą, usłyszałem od pewnego kapłana, który powiedział, jeżeli w swoim sercu tak czujesz, że być może Pan Bóg cię powołuje do takiej drogi życia zakonnego, to najprawdopodobniej to powołanie masz. Bo Pan Bóg z człowieka nie kpi. Jeżeli daje mi pewne symptomy, jeżeli ja to tak wewnętrznie czuję, że no tak, no chyba tak, ale tak nie do końca, no to odwagi, chociaż spróbuj, zrób ten krok. A w kontekście też naszej audycji napisała Aneta, która bardzo dziękuje za audycję i pisze: myślę, że potrzebne są rozmowy na takie ważne tematy jak powołanie. Myślę, że w dzisiejszych czasach panuje wiele mitów na temat powołania zakonnego, bo za mało się o tym rozmawia z młodymi ludźmi, tworząc wokół tego atmosferę tajemniczości. Powołanie zakonne jest też często wyśmiewane, jest powodem żartów, dlatego osobom, które myślą o powołaniu zakonnym, potrzeba wsparcia i wiele zrozumienia. I myślę, że w tym też kontekście jest ta nasza dzisiejsza audycja. Żeby być...
No, obalane mity.
Obalamy
a jeszcze mity. Tutaj a propos tych, którzy piszą, też piszą na Facebook, Czas Wzrastania, mamy takie konto na Facebooku. I tutaj jedna z naszych pewnie słuchaczek, pozdrawiamy, pisze o swoim bracie, który jest kapucynem, czyli brat może być takim ojcem też. Dlaczego? Zaraz. Dzięki niemu odnalazłam swoje powołanie. Kapucyni są the best. Chociaż klaryską nie będę, ale franciszkanką tak. A najwięcej zakręconych zakonników znajduje się na pierwszej pielgrzymce. Polecam każdemu takie rekolekcje. Dzięki, dzięki, pozdrawiamy. No,
tak to się składa, że bożych wariatów nie brakuje na pielgrzymkach i takich różnych akcjach, nazwijmy to, pobożnych, na których też można młodych ludzi spotkać. Myślę, że kochani, to też trochę tak jest, że to wy w nas też wyzwalacie to realizowanie ojcostwa na co dzień. Bo jasne, my wiemy, że cały świat czeka na Ewangelię, chociaż sobie może nawet tego nie uświadamia, że ludzie tak naprawdę pragną Boga bardzo, chociaż może nie zawsze to wprost mówią, ale dobrze jest, tak? Dobrze jest też wiedzieć, że ktoś ciebie potrzebuje jako ojca. Mówię to od naszej strony, od strony nas, zakonników. No jasne, no gdzieś tam można kogoś pytać, ty słuchaj, co tam w twoim serduchu się dzieje i tak dalej, może chcesz się czymś podzielić, ale też z drugiej strony musimy być bardzo delikatni, nie chcemy z tak zwanymi butami wchodzić w czyjeś życie. Dlatego też dajcie nam jakieś takie znaki, że potrzebujecie nas jako ojców.
Bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie?
Halo. Szczęść Boże, no nie chcę się przedstawić.
Szczęść Boże.
Zaraz ojcowie księżo dowiecie się dlaczego. Otóż ja byłem w seminarium. Na czwartym roku podjąłem decyzję o rezygnacji ze względu na to, że chciałem mieć dzieci. Mam w tej chwili dwóch naprawdę wspaniałych synów. Jakaś taka przestroga dla tych, którzy chcieliby zrezygnować kiedykolwiek. No naprawdę, nie mogę narzekać. Nie jest to młodzież jakaś taka, powiedzmy, dzisiejsza, typowa. Wspaniali synowie uczą się dobrze, osiągają jakieś sukcesy w życiu, nie tylko takim zewnętrznym, ale i duchowym. Uważam natomiast, zawsze pozostanie ten niedosyt, że mogłem być ojcem większej ilości dzieci. Tylko tyle chciałem powiedzieć, żeby ci, którzy z młodych kleryków słuchają, na pewno słucha was wielu, przemyślało decyzję, co zrobić. Zawsze pozostanie ten niedosyt, że można było coś więcej, coś lepiej, coś inaczej. Dziękuję bardzo, tyle szczęścia.
Również dziękujemy, pozdrawiamy.
Bardzo panu też dziękuję za ten głos. Myślę, że nie wiem, czy pan miał taki cel, pewnie tak, ale myślę, że pan tym głosem bardzo pomaga wielu młodym ludziom, którzy gdzieś są naprawdę na jakimś strasznym rozdrożu, nie wiedzą, co ze sobą zrobić w życiu. Wielokrotnie to też powtarzam na spotkaniach z młodzieżą. Człowiek do końca spełniony może być tylko w tym powołaniu jednym, jedynym, które Pan Bóg dla niego przygotował. Oczywiście, że wspaniałym powołaniem jest powołanie do ojcostwa czy macierzyństwa w rodzinie, ale jeśli to nie jest to powołanie, które Pan Bóg
dla mnie przygotował, to też nie będę się czuła, nie będę się czuł do końca spełniony w moim życiu. I odwrotnie, jeśli Pan Bóg mnie powołuje do tego ojcostwa właśnie w rodzinie, a ja bym poszedł do zakonu, to też nie będę w zakonie do końca spełniony i to duchowe ojcostwo jakby nie da mi szczęścia, nie da mi poczucia spełnienia. Moi drodzy, przy tej okazji tak też chciałem się może tak bardzo osobiście podzielić swoimi rozterkami. Szczerze przyznam, że chciałem mieć, mając lat 14, czwórkę dzieci, wspaniałą rodzinę.
No niemożliwe, to ojciec nigdy nie chciał być od razu księdzem?
Nie, ojcze, nie. Właśnie to był taki paradoks pewien, że tuż przed wyjazdem na moje pierwsze rekolekcje powołaniowe nasza pani polonistka poprosiła, żebyśmy napisali właśnie wypracowanie na temat, kim chcecie być w przyszłości. No więc ja napisałem, że chciałbym mieć oczywiście najpiękniejszą, najcudowniejszą kobietę przy swoim boku, żonę, z tą żoną czwórkę dzieci. Owszem, nie byłoby źle, jakby się dobrze powodziło. Chciałem być prawnikiem. No, jakby tam coś przy tym domu jeszcze stała, jakaś dobra fura na podjeździe, oczywiście przy domu też bardzo pięknym i luksusowym, no to też by było super. I później gdzieś tam na tych rekolekcjach pojawił się ten głos Pana Boga, który zapraszał do czegoś zupełnie innego, o czym nigdy wcześniej nie myślałem. Ale tak skracając, gdzieś tam przez te lata poszukiwania odpowiedzi na to, czy Pan Bóg na pewno chce, żebym był kapłanem, żebym był redemptorystą, nie pojawiała się może jakoś tam bardzo intensywnie ta myśl, nie dochodziła do głosu mocno, że chłopie, no przecież ty, wstępując do zakonu, tracisz definitywnie szansę na to, żeby być ojcem, żeby mieć tą czwórkę czy więcej dzieci. I kiedy wstępowałem do zgromadzenia, sobie to bardzo mocno uświadomiłem, że za chwilę jak poproszę ojca prowincjała o przyjęcie, to de facto z tego rezygnuję. I to było dla mnie trudne. I powiem szczerze, że to był ten wymiar mojego życia, z którego mi było najtrudniej zrezygnować, wstępując do zgromadzenia redemptorystów. Ale dzisiaj, będąc kapłanem już ponad 6 lat, chcę powiedzieć, że jestem bardzo spełniony jako mężczyzna, jako ojciec, bo nie uświadamiałem sobie, nawet w seminarium, nawet pod koniec, nawet już będąc świeżo wyświęconym kapłanem, nie uświadamiałem sobie, że można być tak szczęśliwym i tak spełnionym w ojcostwie, w męskości, właśnie prowadząc życie zakonne, będąc redemptorystą. I ja chciałem mieć czwórkę dzieci. Teraz mam wyłączoną komórkę, no bo w radiu nie można mieć włączonej komórki, ale tak sobie myślę, Boże, ile ja w tych kontaktach mam moich dzieci duchowych, ile gdzieś tam czasem jak się na tego Facebooka wejdzie wieczorem, nie nadążam w odpisywaniu, bo te okienka tam wyskakują, jedno, drugie, trzecie. Ilu ludzi jakoś też, w cudzysłowie, no, przytuliło się do mnie jako do kapłana, jako do zakonnika, jako do redemptorysty, szukając gdzieś tego ojcostwa. I tu się wypełnia. Myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu, daj Boże, wszystkich zakonników czy sióstr zakonnych. Tu się wypełnia to ewangeliczne: stokroć więcej otrzymacie. Stokroć więcej dzieci otrzymacie. I dlatego wszystkim młodym, którzy dzisiaj gdzieś są na rozdrożu, bo ciągnie mnie do małżeństwa, mówiąc kolokwialnie, i do rodzicielstwa, i z drugiej strony ciągnie mnie gdzieś tam w stronę Pana Boga w tym wymiarze życia duchowego w zakonie, chcę powiedzieć, tak jak Ojciec Święty mówił do młodzieży, będąc na pielgrzymce w Niemczech: Jezus wam niczego nie zabiera. Jezus ciągle daje. Jezus tylko daje. I stokroć więcej otrzymacie i też się będziecie mogli zrealizować jako ojcowie duchowi i będziecie spełnieni jako mężczyźni, jako ojcowie, a dziewczyny jako matki też w tym wymiarze.
A teraz jeszcze do tego udzielimy głosu Panu Bogu w osobie Jezusa Chrystusa w Biblii, też rozwiewając wszelkie wątpliwości, dlaczego taki temat dzisiaj o ojcostwie i macierzyństwie w życiu zakonnym. Czyli ktoś, kto poszedł za Jezusem. Można sobie otworzyć Ewangelię według świętego Marka na 10 rozdziale i tutaj zacząć od 28 wersetu. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. To jest też
tak, no,
piękne słowo, które daje dużo nadziei, chociaż są tam takie ważne momenty, no, że będziemy też prześladowani za to. No to jest też jakaś ofiara krzyża, jaką też składając to życie tutaj w zakonie, czy siostry zakonne, no słyszymy różne rzeczy na temat zakonu, to już były wspomniane jakieś głupie żarty, jakieś, no przez ludzi, którzy tego nie znają, tak przypuszczam, którzy nie znają takiego życia, którzy się borykają z jakimiś pytaniami.
Ale myślę, że wszyscy wiemy, że to, co piękne i to, co daje szczęście, też kosztuje. I ja myślę, że jeśli ktoś wie, że życie, do którego Pan Bóg go powołuje na drodze rad ewangelicznych, życie zakonne, jeśli to życie da mu szczęście, jeśli ufa Bogu, to, że ktoś tam coś tam woła czasem gdzieś tam na ulicy, że mówi, że wy jesteście nienormalni przecież, no bo przecież normalni ludzie się żenią, mają dzieci, to nie jest problem, bo też można powiedzieć, trochę parafrazując słowa Pisma Świętego, wiemy, komu uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy Jezusowi, uwierzyliśmy Mu w to, że stokroć więcej otrzymamy i to się w naszym życiu realizuje. Gdziekolwiek posługujemy, ojciec Marcin, inni ojcowie w Radiu Maryja, ojciec teraz się ze mną zgadza, podniósł obydwie ręce.
Nie, pozdrawiam.
A pozdrawia wszystkie dzieci duchowe.
Zgadza się, oczywiście.
Czy się jest duszpasterzem młodzieży, czy jakimkolwiek duszpasterzem w parafii, czy się jest misjonarzem, rekolekcjonistą, jak nasi współbracia, czy się posługuje chorym w szpitalu. Cokolwiek się robi, to myślę, że tego się doświadcza, że Pan Jezus mówi prawdę, że stokroć więcej otrzymacie. Obficie nas obdarowywuje.
Ja tak sobie myślę, bo patrzę na tych młodzieńców naszych, którzy są tutaj w studio i tak sobie myślę, czy myśmy im tak nie namieszali w głowach.
Ja mam nadzieję, że tak, ojcze.
To dobrze.
No. Ja mam nadzieję, że najpierw to im Pan Jezus tam coś tam namieszał. Na razie się ich tam o to za bardzo nie pytam. No ale daj Boże, bo ja przynajmniej miałem taki cel, ojcze, tej audycji, żeby namieszać w głowach w sensie pozytywnym. Bo jeśli tutaj to słowo mi się spodobało z czytanego maila przed chwilą, mit, tak? Jest bardzo wiele mitów. I myślę, że takie audycje też właśnie temu mają służyć, żeby obalać pewne mity. Ja sam taki mit miałem w głowie, że o Boże, no ale będę cierpiał strasznie w tym zakonie, bo tutaj moi koledzy będą mieli dzieci, no i mają, i Bogu dzięki, piękne dzieci, pozdrawiam wszystkich moich kolegów i koleżanki przy okazji, którzy się realizują w życiu małżeńskim i rodzinnym, ale ja wcale z tego powodu nie cierpię, bo ja mam inne dzieci w innym wymiarze i jestem szczęśliwym facetem.
Zaraz jeszcze wrócimy do tego wszystkiego, a najlepiej jak się pomodlimy na koniec audycji, no popatrzmy, no 23:28. Nie wiem, czy ojcze widziałeś, czy widzieliście, jaka jest godzina. Tak przez przypadek spojrzałem na zegarek. Za chwilę będziemy modlić się kompletą. Piękna, ja nie mogę zapomnieć tego piękna komplety, jakie było w seminarium w Tuchowie, tam w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, już teraz Bazylice. Jak pięknie właśnie tutaj zakonnicy śpiewali na chóry tą kompletę, czyli modlitwę na zakończenie dnia, modlitwę brewiarzową po całym tygodniu takim Tak.
Ale ojcze, te same odczucia, natomiast jeszcze, zanim się pomodlimy, to już tak na koniec, chciałem naprawdę wszystkim, którzy gdzieś tam się zastanawiają nad drogą swojego powołania, zaproponować rekolekcje powołaniowe. Słuchajcie, tutaj też przychodzą do nas takie maile, jak rozpoznać, tak, czy to ta, czy inna droga. Kochani, rekolekcje powołaniowe. To jest przestrzeń i do tego, żeby się solidnie wymodlić, czyli z Panem Bogiem pogadać na ten temat, i od jakiegoś ojca, siostry zakonnej też jakichś mądrych rzeczy trochę posłuchać, porozmawiać indywidualnie. Serdecznie Was zapraszamy na rekolekcje powołaniowe. Brat Adam teraz w telegraficznym skrócie powie, gdzie my w Teferi organizujemy rekolekcje, w jakim czasie i na jakiej stronie to można znaleźć.
Znaleźć to można na stronie barkaredemptor.pl. To jest strona Duszpasterstwa Powołań. Pierwszy termin dla maturzystów, studentów i młodzieży pracującej w Tuchowie to jest termin od 11 do 13 stycznia 2013 roku. Natomiast dla uczniów szkół średnich i gimnazjum są trzy terminy od 21 do 25 stycznia w Lubaszowej. Później od 28 stycznia do 1 lutego w Bardzie Śląskim i od 18 do 22 lutego w Tuchowie. Również siostry redemptorystki zapraszają na rekolekcje powołaniowe. Aktualnie teraz już trwają, natomiast można się kontaktować z siostrami również na indywidualne rekolekcje. Zapraszamy gorąco.
Ja jeszcze mam też jedno ogłoszenie, bo bym zapomniał. Dobrze, że byście zapomnieli. Ja sobie przypomniałem. Dobrze, żartuję. Uwaga, tutaj też tarnowskie te okolice. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej informuje o organizowanych rekolekcjach adwentowych, które odbędą się w Pasierbcu w dniach od 14 do 16 grudnia. Rekolekcje prowadzone będą przez księdza Zbigniewa Kucharskiego, też dobrze znanego tutaj na antenie Radia Maria, generalnego asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Temat rekolekcji: wiara i apostolstwo. Jeszcze mamy naprawdę chwilę na to, aby, skoro jesteście w studio, no to możecie pozdrowić swoich gdzieś tutaj znajomych, tak? Chłopaki się poderwali teraz, ci, którzy troszkę z tyłu siedzieli. Zacznijmy od kogo? Od brata Adama, tak?
A czemu nie? Ja bym chciał pozdrowić moją rodzinę, w której, no właśnie, wzrastałem do tego wielkiego powołania, którym mnie Bóg obdarzył. I też panią Teresę Galas z Tuchowa. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. I już ktoś jest tutaj, tak?
Grzegorz Pruś, bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę oraz wszystkich znajomych słuchających Radia Maria.
Kto następny?
Ja, Patryk, chciałem pozdrowić wszystkich, całą moją rodzinę, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, kleryków z Tuchowa, parafian i klasy drugą BL o Brzesku.
Kto następny?
Artur. Chciałem pozdrowić przede wszystkim moich rodziców, moje siostry, wszystkich parafian Mystkowa oraz Kamionki Wielkiej oraz proboszczów i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Kamionce Wielkiej.
Również dołączamy się, tak, do tych wszystkich. Pozdrowienie.
Arkadiusz Król z Żurowej. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców Danuty Józefa oraz brata Sergiusza oraz całej parafii pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Żurowej.
Daniel Nawrocki. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, wszystkich redemptorystów, słuchaczy Radio Maryja, moją rodzinę, w której się wychowałem, Anię Woźnicę oraz całą moją klasę z liceum. Serdecznie pozdrawiam.
Ireneusz Krzywą, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić moją całą rodzinę, parafię, Ryglice oraz wszystkich moich znajomych.
Kuba Niziołek, chciałem pozdrowić moją rodzinę, oczywiście całe Mielec pozdrawiam, no i księdza Kazimierza Kumana i ciocię i wujka Krysię i Andrzeja.
Michał Żywiec, chciałbym pozdrowić wszystkich moich znajomych, rówieśników, całą moją rodzinę ze Strzyżowa, Krosna i Kruszcienka Wyżnego.
Marcin Zawiślak, serdecznie pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, babcie oraz księdza Wojciecha Wiśniewskiego.
Łukasz Madej, Ciężkowice. Chciałem pozdrowić blisko mi osobę o imieniu, pewnie słucha, Renie. Całą moją rodzinę, szczególnie z mamą i bratem oraz wszystkich moich znajomych.
Muszę ci powiedzieć, że Renia pozdrawia wszystkich studio na Facebooku, na czasie wzrastania na Facebooku, także...
Dominik Kurczap, chciałem pozdrowić moją miejscowość Lichwin, całą moją rodzinę i Żuchową.
A ja chciałbym bardzo serdecznie...
Wejdę jeszcze w słowo, bo chciałem to sprowokować. Tylu ludzi, teraz usłyszeliśmy, ilu wszystkich tutaj było w studiu, jednak nie wszyscy uczestniczyli w audycji. Co jest jeszcze też powodem, że tak dużo osób tutaj jest?
Ojcze, no jeździmy sobie teraz po Polsce, ale nie tak po prostu, gdzie nas tam drogi zaprowadzą. Mamy pewien konkretny cel. Jeździmy z maturzystami, wicematurzystami, którzy są związani z naszym duszpasterstwem powołań po, tak sobie to określiliśmy, miejscach redemptorystowskich, niektórych w Polsce, ważnych dla nas. Dziś byliśmy w Piotrkowicach koło Kielc. Serdecznie pozdrawiamy przy tej okazji ojców karmelitów bosych i też w ich imieniu zapraszamy do Piotrkowic. Dziś jesteśmy w Toruniu i jutro też chcemy, choć bardzo pobieżnie, doświadczyć tych rzeczywistości pięknych, które są związane z Radiem Maryja i z pracą naszych współbraci w Toruniu na Bielanach, na Świętego Józefa. A w niedzielę pojedziemy do Warszawy, żeby tam być w tym wspaniałym, ważnym dla nas miejscu w kościele Świętego Benona, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie Święty Klemens pracował. Potem pojedziemy na ulicę Karolkową w Warszawie, gdzie pracował nasz ojciec, gdzie ostatnie lata życia spędził ojciec Bernard Łubieński, który nas ponownie do Polski sprowadził i gdzie jest też pochowany. I też odwiedzimy Guzów, gdzie ojciec Bernard się urodził i został ochrzczony, a w niedzielę przypada jego rocznica urodzin, więc tym bardziej się cieszymy, że tam będziemy mogli być. Pielgrzymka, tak, myślę, że to nie będzie nadużycie, jeśli powiem, że to jest pielgrzymka po miejscach ważnych dla redemptorystów niektórych.
Także dzięki za wytłumaczenie.
Tak, a teraz mogę pozdrowić ojców karmelitów, już pozdrowiłem. Myślę, że w tym momencie bardzo serdecznie chcę pozdrowić wszystkich współbraci, szczególnie z domów formacji. Braci postulantów z ojcem przełożonym z Barda Śląskiego, nowicjuszy z Lubaszowej z przełożonymi oraz wszystkich braci studentów też w Tuchowie z przełożonymi. Spośród przełożonych szczególnie pozdrawiam ojca rektora Janusza Urbana, bo on mnie uratował. Dał mi takie cudowne pastylki, dzięki którym w ogóle mogę po ludzku dzisiaj mówić. Także ojcze Januszu, jesteś wielki z wielu powodów, ale z tego też wszystkich pozostałych formatorów, z którymi Bogu dzięki od czasu do czasu pijemy też kawę i na różne mądre i ważne sprawy też sobie tutaj dyskutujemy w Tuchowie właśnie. Chcę pozdrowić bardzo serdecznie całą moją rodzinę, siostry z rodzinami, Bogu dzięki, też licznymi, brata z bratową, mam nadzieję, że też będzie piękna, liczna rodzinka. No szczególnie moich rodziców oczywiście, kochanych. Pewnie tato już zasnął, ale mam nadzieję, że mama mu to przekaże w tym dniu, w którym mówimy o ojcostwie duchowym. Chcę szczególnie pozdrowić tatę, od którego się uczyłem tego ojcostwa. Jak być ojcem też w tym wymiarze duchowym i mu podziękować za to i go serdecznie pozdrowić. I ojca proboszcza też z Lubaszowej, wszystkich mieszkańców Lubaszowej i Głogowa, z którym też byłem związany przez kawał mojego kapłańskiego życia, w którym też się realizowałem jako ojciec duchowy. I wszystkich chłopaków z duszpasterstwa powołań zapraszamy raz jeszcze na rekolekcje powołaniowe do redemptorystów.
Znajdziecie te terminy na stronie Barka. Jak dalej?
barka.redemptor.pl.
To tam będzie dalej, a też chyba mi się wydaje tutaj w radio też się co nieco informacji pewnych ukaże. Ja nigdy tego nie robię, ale muszę dzisiaj zrobić po prostu, bo ten temat mnie do tego sprowokował. Bardzo pozdrawiam siostrę Małgorzatę, moją krajankę, to jest franciszkanka rodziny Maryi. I bardzo również pozdrawiam drugą moją krajankę, siostrę Ezechielę, Felicjankę. Ta siostra Małgorzata jest w Częstochowie, dlatego pozdrawiam całą częstochowską wspólnotę franciszkanek rodziny Maryi, a siostra Ezechiela jest Felicjanką w Pszczynie, również całą tam Pszczynę pozdrawiam. No i wszystkich swoich kursowych współbraci, którzy ojca Grzegorza wymieniłem, jeszcze ojciec Tomek, ojciec Bogusław, ojciec Łukasz, ojciec Marek i kto? I ja. Dobrze, przepraszam. Dziękujemy za program, ojcze Witoldzie. Dziękuję tutaj brat Adam, wszyscy chłopaki, młodzieńcy. W was jest nadzieja, nadzieja Kościoła. Chrystus w was, tak mi się wydaje, pokłada wielką nadzieję. W każdym z nas, ale w was szczególnie pokłada wielką nadzieję, abyśmy szli i owoc przynosili.
Amen.
Amen. Dobrze. Jak to się mówi, ksiądz się włączył.